myślami kierujemy się do swojego domu. Dlatego jeszcze przed naszym odjazdem chciałem się podzielić jednym tematem, a tym bardziej, że jest duże grono młodzieży i duże grono młodego braterstwa z wiekiem, to chciałbym się podzielić tematem właśnie ojcowskim. Mam zawsze na myśli, że jako chrześcijanie, to zaglądając do Słowa Bożego, wyszukujemy rzeczy, które nam są drogowskazem w życiu naszym i chcielibyśmy tymi rzeczami zmierzyć pewne wartości duszy ludzkiej, wartości serca naszego, wartości ogólnie całego naszego na tej egzystencji. Przypominają sobie też braterstwo, jak nieraz z zapasem tchem czytali niektóre książki, czy to o Pawle Smoluchu, czy to o innych ludziach, którzy w swoim życiu przebili się przez różne trudności, ażeby dojść do niektórych radości życiowych, ażeby osiągnąć niektóre wspaniałe rzeczy, które w ich pojęciu były jak najbardziej wartościowe. Mam też na myśli, a to, co często bracia w jednej frazy sobie odczytują, a niektórzy, którzy będąc dotknięci niektórymi może chorobami czy przykrościami życiowymi, to przeglądają jeden z opisów, który nawet już nie pamiętam, w tej frazy to jest, ale dlatego wszyscy dobrze znają, dlatego przypomnę go tylko o tej jednej dzieweczce, która leżała na łożu chorobą zdjętą, która za chwilę miała powieki swoje zamknąć, pożegnać się ze swoim tatusiem. A kiedy przychodzi ta tragiczna chwila, kiedy rozstanie następuje, że dziecko ma pierwej umrzeć, a ojciec ma jeszcze pozostać, to w chwili tej otwiera ojciec Biblię i chce dziecku coś na pożegnanie i coś na pociechę odczytać. A kiedy wersuje w jedną i w drugą stronę, chciałby coś, jakąś piękną Ewangelię, chciałby jakąś piękną historię może biblijną odczytać, to dziewczynka się odwraca za chwilę i wie, że ojciec chciałby jej przekazać najgłębsze swoje uczucia, to co najserdeczniej czuje wobec niej, a również zdaje sobie sprawę, że z jego niemocy, jaka go ogarnęła, że nie w stanie jej pomóc, to prosi o jeden werset, żeby jej odczytał. I cała ich rozmowa kończy się na psalmie 103, na psalmie 103 i w tym psalmie 103, a 13 wersecie jest taka krótka wzmianka. Krótka, a jakże bardzo treściwa. Jak wiele w tej psalmie jest wspomniane, jak wiele myśli, i my chcieliśmy właśnie poszerzyć w naszym pojęciu i coś z tego dla siebie przyjąć. Ten 13 werset jest bardzo krótki. Jako ma litość ojciec nad dziadkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją. Krótki ten opis jest bardzo wymowny. Ale chcę powiedzieć tutaj psalmista, widocznie on, który przeżył różne tragedie życiowe, znamy jego. Znamy Dawida tego, który nie tylko był wielkim bohaterem, nie tylko był wielkim rycerzem, potem był wielkim królem, ale był też ojcem. I wiedział, jak często ojciec musi używać litości nad dziećmi swoimi i chciał przytoczyć, że jak ojciec ma litość nad dziadkami swoimi, to chce przytoczyć, że my wszyscy jako ludzie potrzebujemy też litości. I rozpoczynając, a właśnie to, ten opis, a w tym miejscu, jak tu psalmista wspominam, jako ma litość ojciec nad dziadkami, to my chcemy najpierw przy sobie, ażeby dobre podłoże dać pod ten werset, rozważyć niektóre biblijne, to znaczy opowiadania, ażebyśmy przez to też i mogli zobaczyć samych siebie i nasze wszystkie potrzeby, a jakie posiadamy. Pierwsza nam się myśl nasuwa, czy pierwsze pytanie nam się stawia, co to są litości? Czy w ogóle nasze dzieci, których my wydaliśmy na świat, nad którymi się troszczymy każdodziennie, czy potrzebują też naszej litości? Czy jeżeli i oni potrzebują, czy my jako rodzice jesteśmy litościwymi ojcami? Czy my mamy tą litość wobec naszych dzieci?
my to rozumiemy dokładnie, jak to powinno być, a tutaj czynione. I jeżeli patrząc na litość Ojca, to też mi pytanie by się nasuwało, dlaczego tu nie powiedział psalmista, jaką ma litość matka nad dziećmi swojego. Przecież i matka ma, powiedzielibyśmy, większą litość. Znacie to, jedno opowiadanie jednej poetki polskiej, która opisuje tą matkę, która przyszła na grób swojego syna, który wprawdzie był nawet mordercą. Wszystkie sądy, jakie ludzkie były, uznały go za winowajcę, no i został skazany na śmierć. A kiedy przychodzi dzień, a ten, jak to się nazywa, zaduszki do grobu, na grób swojego syna już zmarłego, nieżyjącego, ona jedyna potrafi mu przebaczyć, a winę znajduje we wszystkich tych, którzy go na śmierć skazali. To było serce matczyne. Ojciec niejednokrotnie patrzy inaczej. Ojciec patrzy realistycznie bardziej i dlatego też, jeżeli w matkach są głębokie uczucia serdeczne, głębokie przywiązanie do dzieci, to czasami, a bywa to tą wielką miłością, bywa pewne, że tak powiem, zamknięcie ust. Jakby matki niektóre nie wiedziały, a tylko swoim sercem wszystko ogarnąć chciały. Dlatego też psalmista tutaj wspomina święty mąż Boży Dawid jako ojciec ma litość. Ojciec, który nieraz, a ja przy tym róż oczy swoje, ten serce się nieraz kraje, ale nie znaczy, że on musi pokazać to też i wewnętrznie. Ojciec ma mimo wszystko litość nad dziećmi swoimi. A kiedy patrzą i na ten werset, który odczytali, to co to jest właśnie litość? Litość według encyklopedii jest wspomniane, że to jest współczucie. Pierwsze, litość jest współczuciem i dalej podaje, że jest to chęć przyjścia z pomocą. Współczucie i chęć przyjścia z pomocą. Ile to razy ojciec musiał pokazać współczucie dla swoich dzieci? Ile to razy ziemski ojciec potrzebował z pomocą przyjść swoim dzieciom? Ile to razy on musiał być jeszcze był maleńkie? Nie potrafił rozluźnić wiele rzeczy. Nie potrafił rozluźnić, co jest złe, a co jest dobre. Ile razy ojciec, a musiał okazać się swoją litość. Ale u miłowani ta litość nie zawsze była widoczna. Nie zawsześmy to sobie wiedzieli, kiedy ojcowie zgłębi serca swojego wobec nas, a czuli głębokie swoje uczucie. Ten czas, kiedy rano wstając, albo na wieczór, gdy my idziemy, kładziemy się spać i kiedy już tam łóżeczko pachnie, to ojciec patrzy na rodzinę, żegna się z dziećmi, żegna się z żoną, musi iść do pracy, której nie zawsze jest pewne, że wróci. Jako ma litość ojciec nad dziećmi swoim. I dlatego, kiedy my patrząc na ten przykład, to chcę na samym wstępie powiedzieć, że co się mieści w słowie ojciec. Ojciec to znaczy to ojciec. Nie jest to tylko zwykły związek krwi. Oczywiście, gdyby to był zwykły związek krwi, działoby się w ludziach tak, jak u zwierząt. Kiedy już rodzice zwierzęta wydali na świat swoje nasienie, to jakiś czas się nimi opiekują, a potem stają się wrogami. Wrogami już wszystko odkinie w swoją stronę. Stasęta nie wracają do rodziców swoich, żebięta nie wracają do domu swojego. Wszystko idzie gdzieś na rozczytkę. Inaczej jest właśnie w rodzinie ludzkiej. Inaczej jest, gdyż jest ojciec, to bo ojciec tam nasuwa więcej myśli, aniżeli tam związek krwi. Więcej ponad to jest to jeszcze związek też i serca. Tam, gdzie to ojcowie, i mam na myśli prawdziwych ojców, jest prawdą, że to różne wypaczenia. To wypaczone serca, wypaczone umysły, to różne wypaczone ojcowizny, różne te rzeczy bywają wypaczenia. Tak w pojęciu ludzkim jest wtedy się dzieją, że my musimy powiedzieć, że prawdziwy tylko ojciec, o którym my chcemy powiedzieć, to jest więcej aniżeli związek krwi, ponadto jest to jeszcze związek a serca. Apostoł święty Paweł wspomina, a kiedy już nas chce przerzucić w innym znaczeniu, chce powiedzieć, że my, a może niejednokrotnie już ojców nie mamy, niektórzy obywatelstwa już matek nie mają, już są sami ojcami i matkami dorosłymi, już są siwizną pokryci, już są starszymi, tylko patrzą na swoje dzieci i na swoje wnuki. Ale jedno nam pozostaje, święty Paweł do Rzymian nam wspomina, że my wszyscy mamy też ojca. My wszyscy potrzebujemy i nie ma na świecie człowieka, a który chciałby być, jeżeli jest normalnym człowiekiem, dobrze myślącym, który chciałby być właśnie tego i tej możliwości, a mówić ojcze. Tak. I dlatego z wielką przyjemnością każdy, nawet staruszek, a kiedy klęka na kolana, to nas z największą przyjemnością zaczyna swoją modlitwę ojcze nasz. Ojcze jest to wielki tytuł. I uważam, że jeżeli myśmy na start w Krakowie rozbierali, Jezus taki stawił pytanie, jaki najwyższy tytuł ma nasz Jezus Chrystus? Jest wspomniane, że miał według proroctwa Izajaszowego, miał odliczyć niektóre sławne bardzo tytuły. To każdy z braci miał inny tytuł na uwadze. Jednemu się podobał, że się nazywa król królów, no bo władzę miał w ręku. Drugi tam jakieś różne, a ja wspomniałem, mnie się najlepiej podobało ojciec jasności. Ojciec. Jakiś to wielki tytuł. Czy jest większy tytuł od tego, jeżeli jest tytuł królewski? Jest tytuł, który jest obcy dla niektórych serc. Jeżeli jest tytuł rycerski, obcy jest dla innych. Ale tytuł ojca jest chyba najwyższy i najbliższy tytuł. Dlatego święty Paweł się cieszy i przypomina nam, że mamy prawo powiedzieć Abba, to jest ojcze. Jaki to wielki jest przywilej, jak to dużo jest w naszym życiu, a ta możliwość powiedzieć ojcze, ojcze nasz, do którego, a może nie wszyscy, mają ten przywilej, a tak się i dlatego, a kiedy mówimy ojcze nasz, to my przez to słowo mówimy jedną rzecz. Ojcze nasz. Kto powiada do swojego ojca tatusiu albo ojcem? Powiada, że są z jednego rodu. Powiada, że mają jedno pochodzenie. Powiada, że stanowią jedną rodzinę. Tak, a to jest wielka rzecz. Jeżeli się ma zacnego, jeżeli się ma wielkiego ojca potężnego, to jest wielka rzecz, ażeby należeć do jego rodziny. Ma się ten jeden ród, który jest najwyższym rodem, o którym my tak bardzo dbamy. I dlatego nic nie jest dziwnego, że w tej modlitwie pańskiej, składającej się z 9 tylko zdań, w tych 9 zdaniach jest wszystko ujęte. Najpiękniejsza chyba z modlitw, jaką można by powiedzieć, a właśnie tych 9 zdań, których 7, a jest próżni. W 9 zdaniach istnieje 7 próżni. A jak pięknie jest zaadresowana ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dystans, jaki istnieje między nami, ta przestrzeń jeszcze nas w tej chwili jeszcze dzieląca, a jeszcze to nam jeszcze nie przekreśla, a naszej wspólnego rodu, nie przekreśla nas na naszej łączności, nie przekreśla tego, że my jesteśmy jednak, co stanowimy, a jednego. Ojcze nasz, tak, i do niego, a się zwracamy z tą prośbą, który jesteś w niebie, święcie, a imię Twoje. I mówiąc o tym, to ta modlitwa jest tak piękna. Kiedy pomyślimy sobie kiedykolwiek o niej, to zwróćcie na tę uwagę. Ta modlitwa może być przez wszystkich wypowiedziana. Chrystus tak pięknie ją nauczył i nie powiedział, tak jakbyśmy nieraz myśleli, że Żydów to powinien nauczyć Boże Abrahama, Izaaka czy Jakuba. Gdyby tak nas nauczył modlić się, już byłaby pewna przestrzeń, byłaby pewna przegroda jakby, byłoby coś, gdzie tylko Żydzi by chęcią i z entuzjazmem wypowiadali, a dla Boga byłaby to pewna przegroda. Ale Pan Jezus, który przyszedł na świat, aby wszystkie przegrody między ludźmi usunąć, żeby to wszystko, co dzieli ludzi, żeby było obalone i należało do przeszłości, to On wspomniał Ojcze nasz. I dlatego nie dziwujemy się dzisiaj, że wszystkie narody chrześcijańskie tą modlitwę poważają. Wszystkie narody jakoś do niej podchodzą, czy ona jest wysłuchana, czy nie. Ja to już w tej chwili nie mam czasu wchodzić, ale wszyscy uważają, że mają prawo tą modlitwę wypowiedzieć. Pan Jezus nie zrobił tutaj jakiegoś wyjątku, żeby komuś nie dał tego przywileju. I dlatego Ojcze nasz, któż z nas dzisiaj jako człowiek będąc, kto z nas będąc ojcem, kto z nas już przeżył, a tą wielką rzecz, żeby być ojcem, a może określić i podać pełną wartość ducha i serca ojca. Czy znalazł się już taki ktoś, który by mógł określić, i podać nam pełną wartość ducha i serca ojcowskiego. Mam zawsze oczywiście na myśli dobrego i prawdziwego ojca. Nie da się to niczym określić. Nikt nie potrafi określić, co to znaczy troska i miłość ojcowska, jego opieka, to, co on pracuje ponad siły dla swojej rodziny, dla wychowania. A potem, jak to często bywa, zapada przestrzeń na pylicę, na różne choroby zawodowe. Dlaczego coś nie dzieje? Dlatego, że chciał swoją rodzinę, swoje dzieci zaopatrzyć może niejednokrotnie w luksusy, które potem nie zawsze bywają też i oceniane. Któż więc, mówię, może zmierzyć tą wartość ojcowską? Jak wiele jest młodzieży, jak wiele jest dzieci, którzy właśnie tego nie potrafią ocenić, którzy tego nie oceniają, a to samo dzieje się i w znaczeniu religijnym. Prawdą jest, że w znaczeniu religijnym są wyznania, które znają jakiegoś swojego Boga, ale to są zimne bóstwa, które nie potrafią niczym do człowieka się przychylić, nie potrafią niczym jemu pomóc. Znamy te bóstwa egipskie, tamtych krajów Bliskiego Wschodu, czy muzułmańskie, jakiekolwiek. Gdy to bogi żądały tylko ofiar, żądały, żeby matki i dzieci swoje wrzucały się to do Nilu, czy do ognia, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Bóstwa bez miłości, bez świętości wewnętrznej. Tak. I dlatego takiego Boga, a my nie znamy. I dlatego my nie zdołamy opisać w żadnym wypadku tych wewnętrznych, tych uczuciowych skarbów, które chciał właśnie w godności ojcowskiej. Jest to wielki skarb, który tkwi w godności ojcowskiej. Być ojcem jest wielką rzeczą, największą, jaką możemy sobie tylko wyobrazić. A że ona jest taką rzeczą, to spójrzmy na aniołów, którzy kiedyś spojrzeli na lud ludzki, spojrzeli na ten świat, a kiedy świat się rozmnażał, a kiedy popatrzyli może na pewną nędzę, że widzieli tych wszystkich młodych, którzy w śmierci byli poddani, że właśnie człowiek kwitnął jak świat, rozrastał się, był coraz to piękniejszym, a oni już widzieli, że za chwilę pod wyrokiem śmierci Bożej, a oni musieli odchodzić z tej ziemi. Czasami podcięci jak świat, czasami w różny sposób, a musieli ustępować. I teraz sami, a właśnie widzieli, że oni jako aniołowie godności ojcowskiej nie posiadali. To nie byli ojcami. I zapragnęli tej jedy jeszcze rzeczy. Może jak nieraz sobie tłumaczymy, a żeby zapragnęli, żeby pomóc rodzajowi ludzkiemu, żeby go podźwignąć. Owszem, ale to wszystko miało się stać przez godność ojcowską. Wielka jest to rzecz, o której nam, a też i nie wolno zapomnieć, a szczególnie mam na myśli i dla młodzieży. Cóż właśnie mamy na myśli, a kiedy mówimy o tych uczciowych skarbach ojcowskich? Co mam na myśli, kiedy powiem, że w sercu każdego ojca są pewne skarby, które nie zawsze odczytać możemy, które nie zawsze możemy do nich wniknąć i nie zawsze możemy je zobaczyć, ale wiemy, że przeważnie te inne odpowiedzi. My już, którzy już jesteśmy sami ojcami, a kiedy myślimy o swoich ojcach, to wiemy, co dla nich jest największą radością. Dla ojca, co jest największą radością? Ojciec nie może mieć większej radości, dobry ojciec. Nie będzie miał większej radości prócz jednej. Jedna, największa radość u ojca, to jest widzieć swoje dzieci szczęśliwe. Tak, największy skarb w sercu ojcowskim. Chciałby on widzieć swoje dzieci szczęśliwe, zadowolone, wszystko robi, żeby im do szczęścia, a jeszcze uzupełnić. Niejednokrotnie ojcowie, a może mniej zarabiają, już stoi na ręce, mniej mają pieniędzy, mniej zakładów, a jeszcze lepiej powodzącym się dzieciom jeszcze pomagają. Dlaczego? Chcieliby za wszelkie skarby powiększyć właśnie to szczęście, to radość, to zadowolenie swoich dzieci. To jest skarb serca ojcowskiego. Tacy ojcowie mają to w sercu swoim i najwięcej oni czują się zadowoleni, gdy dzieci ich są szczęśliwe. Czyż tylko ojcowie, mam na myśli o ojcach tych, którzy są w prawdzie, o naszych ojcach, o naszych rodzicach. Czy tylko o nich mamy na myśli, że oni mają tylko to jedno troszkę, żeby nam dać odpowiedni samochód, telewizor, uwerbowanie, dom, czy to jeszcze innego, rolę, czy może zawód jeszcze. Oczywiście ojcowie o to dbają, żeby co mogą dać dzieciom, żeby im wszystko dać. Ale mają jeszcze i więcej dzieci. Mają swoje też troski i swoje kłopoty. Ale mówimy jako marzyciel, ojciec nad dziadkami swoimi. Pytamy się, czy my jako dzieci, którzy jesteśmy wychowani przez rodziców, a właśnie chrześcijańskie, czy potrzebujemy litości naszych ojców jeszcze w znaczeniu doczesnym ziemskim? Czy potrzebujemy ich litości? Być może, że często syn niektórym się matka odpycha ojca, nie potrzebuje twojej łaski. Nie chcę ciebie, ja już wiem, jak mam robić, jestem dosyć mądry, mam twoje 20 lat, już dorosłem i tak dalej. Czy to wszystko jest? Czy już jest to wszystko? Czy więcej nam w życiu nie jest potrzeba? Zwróćmy uwagę na piękny obraz, który Pan Jezus tam wspomniał. Ewangelista święty Łukasz, który będąc lekarzem już z zawodu, a jak wynika nam z jego Ewangelii, gdy braterstwo czytają tą Ewangelię, której ja muszę się przyznać, bardzo pokochałem, może więcej jak inne, chociaż wszystkie są przyjemne, ale w niej tkwi coś głębokiego. I święty Łukasz jest wielkim psychologiem. I wszystkie przypowieści, jakie on przytacza, które Pan Jezus wypowiedział, są głęboko psychologiczne, a psychologiczna nauka natchnione. On tam wyprowadza niektóre walki wewnętrzne, jakie się dzieją w duszy ludzkiej. On zagląda, a właśnie do życia każdego z nas i to, co Jezus chciał wnieść, a w nasze życie. Cóż więc Jezus, a mógł wnieść to troskane, to zbolałe życie, to święty Łukasz, a to wynowadza. W jego Ewangelii w 15 rozdziale jest ta piękna przypowieść o marnotrawnym synu. To też to zwrócę uwagę, że chyba jest to ona tak jakby może najpiękniejsza. Czyli jedna z najpiękniejszych przypowieści. W 15 rozdziale, a już od 11 wersetu się to zaczyna. A tam kiedy wspomina, był jeden ojciec. Pewien ojciec, który miał dwóch synów. I w tym czasie zdarza się w tej rodzinie, która miała być szczęśliwa, a ojciec był bogaty. Wynika z przypowieści. Miał wszystko, na zawołanie służby byli. Synowie pracowali tak jak chcieli, a może mniej pracowali, więcej rządzili. I powiada, że kiedy miał dwóch synów, to jeden z nich, a będąc młodszym. Ten młodszy przyszedł po jakimś czasie, kiedy już dorósł do swojego wieku i przychodzi ojcze i powiada do niego, do ojca: ojcze, daj mi dział majątności na mnie przypadający. Ojcze, a my to powiemy sobie naszym językiem, czy ty wiesz, że z tego ty posiadasz, mnie się coś należy? Przypomniałeś, a może zapomniałeś sobie o tym, że mi się coś od ciebie należy. Daj mi to, co mi się należy. Któremu dziecku się coś należy od rodziców? Czy naszym dzieciom, czy nam samym coś się należało od naszych rodziców? Absolutnie. Ile szczęścia już możemy mieć to, kiedy nas, rodzice nasze, a obdarzyli życiem. Dali nam rozum, dali nam pewne zdrowie, dali nam to, ile to już szczęścia mamy, a jak oni, jako rodzice nasi, niech powiedzą nam, jak oni zaczynali swoje życie. Kiedy się pobierali, nawet jednej łyżki nie mieli, nawet pierzyny nie mieli, nie mieli na czym się położyć, a w ten czas ciłali, pasa przyciągali, nie jedli, ażeby najpierw wspólną łyżkę sobie kupić, a potem jakąś pierzynkę, jakieś przykrycie, czy jeszcze nawet do ślubu ubrania czasami nie było, do ślubu się szło w pożyczonym ubraniu. Powiedzcie, starsi braterstwo, czyż tak nie było? Jakżeście zaczynali wasze życie? Tak, z takim smutkiem niejednokrotnie. A tu syn przychodzi, daj mi ojcze, co mi się należy. Nie pyta się ojcze, jak to zdobyłeś. Skąd to masz, to majętność? Co jego nie obchodziło? Mnie się dział z tym należy. Tak, bywają takie dzieci, którym się wydaje, że coś im się w domu należy. Ale trzeba powiedzieć, ojciec ten nie kwestionuje. Ból wielki ściska jego serce. Boli go to bardzo. Ale synowi nie powiada, synu, nie należy do dzieci. Nie powiada, synu, to wszystko jest moje. Nie powiada, synu, po co się przyszedłeś? A jakim prawem ja sobie mam to oddać? Ale ojciec wie, że jemu jeszcze starczy. Wie, że wiem to. Daje synowi swojemu, ten idzie w świat. Poszedł w świat, tej przypowieści Pan Jezus wspomniał, no i niedługo potrwało, Ludzie mają przyjaciół ten czas, gdy mają pieniądze. Gdy braknie pieniędzy, braknie też i przyjaciół. Takie jest życie ludzkie. Takie jest prawo życia i właśnie Pan o tym wspomniał. I kiedy wspomniał o tym, że właśnie ten wyszedł w świat, to myślę, że dobrze powiemy, jeżeli powiemy, że syn ten nie znał swojego ojca. Dobrze powiemy, że syn nie znał, nie dlatego, że nie znał jego imienia, nie to, że nie znał jego nazwiska, ale nie znał wartości serca swojego ojca. Poszedł właśnie w świat. Poszedł on tam, gdzie spotkał innych takich, którzy go uwielbiali. Takich, którzy z niego mieli się bawić, aż przyszła, jak to się mówi po polsku, kreska na matyczka. Przyszedł moment, zaistniała, tak jakby na urządzenie Boże, zaistniała klęska żywiołowa. Głód zawitał do kraju, a gdzie głód, tam pieniądze szybciej płyną. Szybciej się toczą te pieniądze, bo w pędzach już chleb nie kosztuje tak jak normalnie. Wszystkie ceny idą żywnościowe od razu w górę i jeżeli bez luksusu możemy się obejść, to nikt jedynie się obejść nie może. I teraz traci biedny syn, a majętność swoją. Ma traci to wszystko i teraz przychodzi, a właśnie do niego, do głowy przychodzą mu niektóre myśli. Ja muszę się streścić, powiem tylko niektóre momenty, a właśnie jako litość ma ojciec. Ten syn ten czas dopiero poczuwa potrzebę litości a swojego ojca. My też potrzebujemy to litości naszego ojca. Jeżeli nie zawsze, w naszym życiu to testem. Czasami bywa i tak, że ojcowie nasi potrzebują naszej litości. Żyjemy w takich warunkach, ze smutkiem powiemy, jak my stali w Krakowie. Siostra, która w nocy, a właśnie będąc pobita przez wzięcia swojego i córka, która zaraz się obroni, to w nocy przylatuje do nas. Braterstwo domne, pozwólcie mi dokończyć tą noc, bo zięć, bo córka nie chcą zbić co mnie razy. Bywają i takie wypadki. Dzieci nie rozumią swoich rodziców. Dzieci chcą im przykrość wyrządzić. Bywają wypadki, gdy niejednokrotnie rodzice płacą na dzieci swoje. Tak. To są synowie, to są dzieci marnotrawni, a którzy rodziców swoich ani rozumieją. I dlatego syn ten marnotrawny, kiedy wyszedł, spotkały go różne złe rzeczy, to mamy jedną zmiankę. Przeszedł tam, a pewne przebudzenie. Przychodzi po utracie wszystkiego złego, wszystkiego dobrego, po utracie tego wszystkiego, co powiada, kiedy przeżył. Kiedy potem musiał iść do pracy najemnej, kiedy tam już go spotkali i dają mu jeść, a nie pod dostatkiem. Największa rzecz, czego się każdy człowiek boi. Przedtem każda matka truchleje, a kiedy się mówi o wojnie, kiedy się mówi o złych rzeczach, to każda matka się boi, aby nasze dzieci czasami głodu nie zastały. Czego się wszyscy boją, bo wiedzą, że to jest rzecz taka, przez którą trudno niejednokrotnie się uchronić sędza, a kiedy przychodzi a straszna chwila. I ten czas, kiedy on spotkała go ta chwila mózgu i boleści, to przychodzi, otrzymuje na jedną pracę, najgorszą, najbrzydszą, jaką mógł spotkać, a to spotkać się ze świniami. To brzydkie stworzenie, jedno z najbrzydszych z tych, które my mamy w naszym otoczeniu. Bo jeżeli koza, jeżeli owca, jeżeli koń, jeżeli coś inne, to na człowieka jakoś przyjemnie potrafi popatrzeć, potrafi się jakoś przytulić do człowieka. Każde to zwierzę domowe, co do świni, jednak zawsze jakoś od człowieka się odwraca, swoją głowę zawsze swój rej do ziemi, a skłaniam, człowiek nie jest, a właśnie dlatego chociaż tylko jeden wypadku, gdy potrzebuje jeść. To ten czas na człowieka. Znajduje swoje zatrudnienie w życiu. Ale jeszcze co? Chcę powiedzieć, odczuwa jeden moment. Ojciec, jaki był, zaszczepił serce swojego syna, a uczucie pewnej sprawiedliwości i uczciwości. A kiedy on teraz bierze i daje świniom jeść, kładzie im do koryta, kładzie im młócą, to chciałby pan sobie z tego wziąć. Ale uczciwość mu powiada, nie bierz. Tego. Uczciwość mu powiada, nie, ty byłeś inaczej wychowany, pan twój kazał podać świniom, to ma iść chwilą i sam nie chce brać kary. Obudza się właśnie w tych chwilach i być może, że uczucie uczciwości jako niejednokrotnie prowadzi do naiwności. Była bardzo często, że zbyt uczciwi ludzie to bardzo wykorzystywali na świecie. Tak, szukają takowych, którzy byli uczciwi i szlachetni, wykorzystuje się ich do maksimum. A pokażmy w pracy czasami, że my wszystko umiemy, to tak się stanie jak mojemu bratu Leonowi, kiedy poszedł do wojska. Zapytano w wojsku, kto potrafi malować, podnosi rękę ja, wystąp. Kto się zna na muzyce trochę, podnosi rękę ja, wystąp. Kto potrafi jakieś rzeczy, to znaczy w świetlicach, jakieś ozdoby robić, ja, Leon, podnosi rękę, wystąp. Kto jest sportowiec? Wystąp, Leon występuje. Jak mu nałożyli wszystkiego, to bieda wszystko nie mógł się wyciągnąć potem, bo nie miał ani 5 minut wolnych, tylko jak nie doświetlić, to w piłkę grać. Jak nie w piłkę grać, to z orkiestrą musiał jechać i stale miał zajęcie i podam nie, Julek, musiał to skończyć, ten powiadam, bo nie miałbym czasu nawet odpocząć, już nie tylko na swoje jakieś przyjemności, ale nawet odpocząć nie było czasu. Tak dzisiaj jest świat. Będę z nas wykorzystał, ale uczciwość jej u niego występuje. I powiada, że nie będzie tego, bo nie dano mu temu. U ojca mojego i ten czas budzi się. Nie powiada, jak to czasami młodzi powiadam, u starego mojego. Tak powiadają. Ale pięknie odzywa się teraz u niego uczucie i przywiązanie do ojca. U ojca mojego, powiadam, wiele najemników było. Wiele. Musiał to być bogaty ojciec. Ale powiada, że ci najemnicy, że im chleba nie brakowało, nie mówiąc o wrócie, chleba im nie brakowało. Teraz dopiero rozumuje swojego ojca. Teraz dopiero poznaje, czym był jego ojciec, nie tylko dla niego. Czym był jego ojciec, no właśnie dla najemników, dla obcych osób, dla tych wszystkich, a którzy jako byli przyjęci tam do pracy, a niejednokrotnie nigdy nie pragnęli chleba. Wszystko posiadali. Ojciec był ten, którym powiadał rób, ale nie. Tak, rozpoznał najprzód uczucie swojego ojca. A kiedy go rozpoznał, kiedy zobaczył wartość uczucia ojcowskiego, rozpoznał wartość jego serca, i to teraz u niego budzi się nowe postanowienie. I potem wrócę do ojca mojego, nawrócę. Chociaż jest to piękny obraz dla całego rodu ludzkiego. Piękny obraz może i my sami byli jako tacy odprawni synowie, a którzy w tym świecie żyją, a może patrzyliśmy na to wszystko, a w końcu powiedzieliśmy nie. To, co nam dają jeść, to, czym karmią nasze dusze pragnione, to, co nasz umysł chciałby posiąść, nie znajduje je. Ale wiem, że byli tacy, którzy byli karmieni, że otrzymali pozostawki, otrzymali pewne obietnice, otrzymali pewną radość życia, byli zadowoleni z tego, co posiadali. Byli tacy właśnie w otoczeniu mojego ojca. I dlatego tu jest u niego pokuta. Ten moment tu jest pokazany pokuty właśnie tego syna, który rozpoznaje wartość serca swojego ojca. A pokuta jego odwraca się prędko. Wrócę, powiada do ojca mojego. Ale kiedy wrócę, ten nawrót jego jest postanowieniem stałym. To nie była chciejna osoba. Ten człowiek, ten marnotrawny syn, to najpierw umiał powiedzieć ojcu, daj mi, bo mi się należy. Ale umiał też powiedzieć, wrócę do ojca. Tak. Wiemy, że są w życiu ludzie niektórzy, którzy czasami dużo wymagają. Czasami nawet na tych dzieci dużo od nas chcą, ale dobrze nie. A gdy ich rozpoznamy, boimy ludzi o twardy, to znaczy o mocnym charakterze. O charakterze, który umiałby niektóre rzeczy spostrzec, ale ważnym jest, jak oni to używają. Syn powiada, wrócę do ojca mojego, ale jak wrócę? Wrócę i powiem jemu coś. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Ojcze. Jakżeż to trudno jest powiedzieć, że zgrzeszyłem. Ileśmy razy to powiedzieli Ojcu naszemu, zgrzeszyłem. Tatusiu, przeciwko Tobie zawiniłem. Tatusiu, przebacz mi. Przecież ja Tobie przykrość wyrządziłem. Który z nas jako synowie, jako córki, który już Ojcu swojemu powiedział, zgrzeszyłem? Być może, że powiemy sobie, myśmy marnotrawnymi synami nie byli. Być może, że my sobie powiemy, my jesteśmy tymi lepszymi synami, którzy pozostali w domu, którzy nie wyszli jeszcze z domu nigdy, czy zawsze tam pozostali. Ale który z nas nie zgrzeszył przeciwko ojcu swojemu? Który z nas coś nie zrobił, że ojciec prędko pasa musiał ściągać, albo się podenerwował szybko? Kto z nas tego nie zrobił? A ileśmy razy powiedzieliśmy, tatusiu, zgrzeszyłem przeciwko tobie? Tak, zaleta wielkiego syna, zaleta, którą tutaj marnotrawny syn posiadał, to nie tylko raz ojca opuścić. To była jego wada, to była jego słabość, ale to był człowiek, który umiał naprawić to, co zrobił. Nie zawsze umiemy naprawić. Jak ciężko jest naprawić to, co się zepsuli. Wolelibyśmy, żeby kto inny to naprawił. Nie jednokrotnie, żeby kto inny powiedział za nas, on cię przeprasza. Wolelibyśmy, żeby kto inny, a nam drogę utorował powrotu do pierwotnego stanowiska naszego. Ale on nie. Nie, już nie liczy na nikogo. Liczyć na kogoś w życiu nam nie wolno. Dlaczego? Ile to razy może być zawiedzeni? Ile to ilość razy ludzie zawodzą jedni drugich? Ile to jedni drugich, a oczekują? Wrócę do ojca mojego, powiem mu, grzeszyłem przeciwko niebu. Odzywa się w nim, a właśnie duch pobożności. Pierwsze, tak jakby zauważył przez to, że grzech przeciwko ojcu jest grzechem przeciwko Bogu. Tak. To jest grzech przeciwko Bogu, cokolwiek jest grzechem przeciwko ojcu. Pamiętajmy o tym. Dlatego nie wolno nam grzeszyć przeciwko naszym rodzicom, bo przecież przykazanie to jest Boskie przykazanie. Ci ojca swego i matkę swoją. Nikt z ludzi tego nigdy nie zmieni. I my też nie zmienimy tego. Największe dla nas przykazanie, jeżeli mamy rodziców, jeżeli mamy tych kochających nas jeszcze rodziców, a może nawet nie zawsze nas rozumujących, bo i tacy są, którzy nie zawsze rozumią swoich dzieci. To przykazanie jest niezmiennym przykazaniem i nam pozostaje zawsze dla tego wykonania. Ci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli nie czciłeś ojca i matkę, grzeszyłeś przeciwko niebu, tak? A przeciwko ojcu też. I dlatego powiem to ojcu, powiadam, że grzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko ojcu. Powiem to ojcu. Nie wstydzi się przed ojcem wyznać swój błąd. Teraz, a może ten ojciec już był stary. Może ten ojciec, tak jak my teraz mówimy, nasi ojcowie mają sklerozę. Może nie rozumują, pamięć tracą, a jeszcze inne rzeczy. A my jeszcze jesteśmy bystrymi. Nie, u niego to nie było, że ojciec miał sklerozę. Że ojciec nie rozumiał niektórych rzeczy. Że ojciec miał pewne słabości. A może jeszcze był starej daty. Jeszcze tego nie było. Że tylko tobie, ojcze, zrzeszyłem i że tylko niebo. Duch pobożności prowadzi właśnie do związku takiego rodzinnego, tego przyjemnego i ślachetnego. A kiedy przyszedł teraz do ojca, tu jest wzmianka, jak ojciec ma litość nad dzieckiem swoim. Jest to ten jeden z tych przepięknych przykładów, że ojciec właśnie wychodzi z daleka zobaczyć syna swojego. Musiał widocznie często wychodzić, czy to do okna, czy gdzieś na taras, czy gdzie indziej, ażeby wypatrywać właśnie w kierunku, swojego tam kierunku, czy ktoś nie przychodzi. Ojciec cierpi, ojciec cierpi cicho. Tak, nikt nie wie tego, co ojciec przeżywa, gdzie bardzo prawie ten wyszedł z domu. Nikt z tego sobie nie zdaje sprawy, a dziecko, kiedy chłopcze życie prowadzi, to sobie nie zdaje sprawy, że w cieniu w domu ktoś cierpi i płacze. To było, to miało miejsce za czasów, pamiętają wielkiego patriarchę Jakuba, a kiedy właśnie ten bracia, dzieci jego, a przyszli do niego ze smutną rodziną, że jeden z jego synów, a już nie żył. Dzieci potrafili patrzeć na smutek swego ojca. Nawet w żadnym z nich nic serce się nie pojawiło. Żaden z nich nie został właśnie po to święte wewnętrznie, żeby ojcu prawdę powiedzieć. Ojca okłamali od początku, kłamcy trzymali aż do końca, dopokąd Bóg to sprawę nie skroczył. Ileż to razy Bóg musi skracać sprawę dzieci. Ileż to razy Bóg musi nie ten serca przełamać. I znamy takie rodziny, nawet my w Polsce moglibyśmy nazwiskami operować, gdzie Bóg musiał przełamać serca niektórych dzieci, żeby ich nawrócić, a właśnie do rodziców swoich. On wraca do domu. Ojciec go przyjmuje. Pada mu ojciec na szyję. Ale syn właśnie tutaj nie zapomniał o obowiązku.
przychodzi.
Gdzie syłem ojcze powiada przeciwko niemu i przeciwko tobie. Taka krótka spowiedź między ojcem a synem. Tak serdecznie się witają. Ojciec teraz przyjmuje, a i wszystka cała rozmowa, cały dialog, to jest pocałunek ojcowski i wyzwanie celowe. Jak to przyjemna jest tutaj zmianka. Syn wyznaje przed ojcem, a ojciec wszystko już rozumie. Ojciec to nie jest dziecko. Ojciec to jest ten, który życie przeszedł. Ojciec to jest ten, który doświadczenie życiowe miał, widział wiele rzeczy. Jemu nie potrzeba tłumaczyć, jak na czym ten grzech polegał. Jemu nie potrzeba tłumaczyć, że właśnie tatusiu, ja tyle razy o tobie źle pomyślałem, wystarczyło jedno zdanie. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i zgrzeszyłem przeciwko tobie, ojcze. Ojciec pocałunkiem zamyka mu usta i wszystko się kończy, cała rozmowa. Ojciec z radości każe uczcie przywozić. Każe zabić właśnie to puste ciele, czy właśnie tam coś było najpuściejszego z domu, uczcie urządzić. Napisane, że tańce i muzyka wszystko od razu się znalazło w tym domu. Radość ojca teraz jest nie tylko wewnętrzna. Ojcze, radością swoją dzieli się i ze wszystkimi. Prawo do radości mają nie tylko dzieci, mają i słudzy w tym domu. To był dobry ojciec i to był dobry pan. Tak, dobry ojciec, dobry pan. To choćby sercem on się cieszy, żeby nie tylko własne dzieci się cieszyły, ale żeby wszystko całe otoczenie, jakie jest w jego domu, żeby ci wszyscy się też cieszyli. Udziela im tej możliwości. Zabija co najlepszego, urządza. Szafę każe, szafę wynieść, tą przednią szafę najlepszą. Ojciec każe syna, pierścień syrowski, każe z powrotem właśnie na palec synowi włożyć. Wszystko jakby trzymał z powrotowiu. To wszystko miał widocznie ukryte, tak jak niektóre matki, gdy dziecko się wejdzie z domu, a może kiedy umrze, czy w inny sposób, to zachowują niektóre tak jakby relikwie w domu. Zachowują i od czasu do czasu popatrzą sobie na to. To było mojego dziecka. To było mojego syna. To było mojej córki. I on też widocznie jakąś miał szatę, to po synu zachował, tak jakby na pamiątkę. Trzymał ją w szafie i na tym mówiąc nie tracił nadziei, że syn, a może kiedyś wróci. Dobrzy rodzice, którzy starali się dobrze wychować swoje dzieci, to nie trzeba nadziei, że jakiś może się przewróć w życiu człowieka. My nie tracimy nigdy nadziei, nawet to do naszych dzieci, że ten przewrót może nastąpić i on nie tracił tej nadziei, ale powiadam, że przygotował to wszystko, dał mu z miejsca. Ale tak jak tu na to patrząc umiłowani, patrząc na ten przykład tutaj, to i my też musimy powiedzieć, tak jak on powiedział, zgrzeszyłem. Czy my umiemy powiedzieć zgrzeszyłem? Powiada Pismo Święte, żeby wszyscy zgrzeszyliśmy. Nie było wśród nas takiego, nie ma wśród nas osoby, która by mogła powiedzieć, nie zgrzeszyłem. Ale nie mam na myśli tylko, żeby powiedzieć tak, zgrzeszyłem. Ale gdy nam ktoś pokaże nas grzech, gdy nam ojciec czy matka powie, słuchaj synu czy córko, to że źle zrobiła, to my mówimy, jesteśmy grzesznymi, bez wyszczególnienia grzechu, nam łatwo się trzymać. Ale gdy nam wyszczególni ten grzech, zaraz się bronimy, że to jest nieprawda. To jest w naszej naturze ludzkiej. Gdy nam tatuś powie, byłeś nieposłuszny, to mówię, że nieprawda. Gdy nam tatuś powie, ty nas jeszcze okłamałeś, to mówię, tatuś jest nieprawda, bo tak, bo o was jeszcze. Ale gdy nam tatuś powie, jesteś sprawiedliwy czy grzeszny, jestem grzeszny, tylko tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, grzechu swojego nie znam i nikt nie zna i ty tatusiu nie zna. Nie. Tutaj powiedział swój grzech. Wiedział, jaki grzech miał. I my wiemy swoje grzechy, a jakie my je posiadamy i powinniśmy je znać. I dlatego nic też dziwnego, że w modlitwie pańskiej, zaraz w piątej prośbie, jaka jest w modlitwie pańskiej, i to zaraz po chlebie naszym codziennym, zaraz potem, co nam jest potrzeba do utrzymania naszego życia, tam, gdzie powiemy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to zaraz Chrystus nas nauczył następną potrzebą, największą potrzebą i odpuść nam nasze winy. A mamy winy? Jeżeli mamy winy, to musimy powiedzieć odpuść nam nasze winy. ale byłoby dobrze, a może cieszylibyśmy się, gdyby Chrystus nie dołożył, jako my odpuszczamy. I ja powiem braciom, a kiedy to modlitwę odmawiam, to kiedy już nie przyjdzie ten moment, jako i ja odpuszczam moim winowajcom, to zawsze zagrożę. Zawsze pomyślcie sobie, czy umiem odpuścić tym, którzy mi zawinili. Nie odpuścić tym, którzy mi niczym nie zawinili. Nie odpuścić tym, którzy mnie zapraszają, którzy mnie goszczą, którzy mnie kochają, którzy wszystko dla mnie by dobrego zrobili. Wszystko dla mnie by dobrego zrobili. Tak jak apostoł Paweł, byli bracia, żeby mu oko był bliższy. Gdyby to byli w stanie, to by mu to zrobili i by mu dali. Nie tylko, ale nasze winowajcą. Którzy nam przykrość wyrządzili, krzywdę nam wyrządzili, obdarli nas dobrego imienia, a może jeszcze jakąkolwiek inną, może materialną krzywdę nam wyrządzili. Czy my umiemy odpuścić? I dlatego ta modlitwa, ta część modlitwy jest bardzo głęboka, jest bardzo mocna, jest bardzo surowa jednocześnie. To na to nam musimy zawsze zwrócić naszą uwagę. I kiedy tutaj mówimy o tym, odpuść nam nasze winy w tej piątej naszej prośbie, to pytanie nam się nasuwa zaraz z miejsca, czy odpuszczenie naszych grzechów jest pierwszą i największą potrzebą w naszym życiu, w naszym życiu. Czy odpuszczenie naszych grzechów jest pierwszą i największą potrzebą w naszym życiu? Tak, to chcemy powiedzieć. Największą potrzebę, jaką my mamy i pierwszą potrzebę, jaką my mamy, to jest odpuszczenie naszych grzechów. Nie mam już czasu, aby się wspomnieć o tym, kiedy właśnie Pan Jezus, a odpuszczając grzechy, to przyszedł, i tak jak żeśmy ostatnio w temacie powiedzieli, że kiedy przyszedł do celnika i powołuje Mateusza do swojej służby, to nawet w grzesznych osobach mógł znaleźć przydatne jemu właśnie przydatnych sług. Nawet grzeszne osoby mogły mieć przydatność w służbie dla Pana i oni właśnie mogli jemu służyć, on im odpuszczał grzechy. O paralityku, który został wpuszczony przez dach właśnie do mieszkania, a który właśnie również Pan Jezus powiedział, a kiedy spojrzał, jak piękny jest ten opis, ten sam ewangelista Łukasz to opisuje, i w którym tam rozdziale, że właśnie spuszczono paralityka, to znaczy ruszonego powietrza, jak w naszym tłumaczeniu powiedziane jest, spuszczono go, a Pan Jezus ponad, widząc wiarę ich, to Pana powiedział do paralityka, odpuszczono tobie grzechy twoje, odpuszczone. Czyż po to był spuszczony paralityk, ażeby mu grzechy Chrystus odpuścił? Czyż to było za celem właśnie ich, ażeby, gdy oni przynieśli? I czy paralityk, gdy usłyszał te słowa, był najbardziej z tego zadowolony? I dlatego dalszy rozwój, jaki tam miał miejsce, ewangelista opisuje, że zaraz wśród ludzi, tych, którzy tam byli, to były różne domysły. A Pan Jezus teraz pada najpierw było zdanie, że widząc ich wiarę, a teraz to czyta ich serca. Czyta ich serca i powiada, czysto łatwo jest, łatwo powiedzieć człowiekowi, odpuszczone są grzechy? Ileż to kapłanów dzisiaj powiada? A kiedy się to spowiedzi do nich idzie, tak, zmów 10 razy zdrowaś Mario, albo tam jeszcze coś innego i odpuszczone są sobie grzechy twoje. To jest łatwo powiedzieć. I gdyby do nas któryś koniec z Was przyszedł, to by nam łatwo by było powiedzieć, zrób to albo tamto, wynagroć krzywdę 20% nadwyżką jeszcze, tak jak to było w zakonie. I grzech to mi odpuszczony. Oczywiście w zakonie było to łatwo. Jeżeli ktoś ukradł i został przyłapany na tym, no to co? Zapłacił jeszcze 20% jedną piątą, dodał do tego, jakoś to mu wyszło. Oszukał w taki czy inny sposób, dorzucił tych 20%, jakoś mu to wyszło. Ale w naszych czasach dzisiaj możemy dorzucić 20%. Co by to znaczyło? Czy zakon jest mniejszy, czy nasze prawo miłości jest większe? A jeżeli żeśmy kiedykolwiek skrzywdzili się do naszego ojca, czy naszą matkę, czy umiemy tą krzywdę wynagrodzić 20% nadwyżką? Jak to będzie? Żeśmy ojca naszego poniżyli, a przed naszymi może współrówieśnikami, może naszymi towarzyszami powiedzieliśmy, a mój stary to jest taki albo owaki. Jak my to potrafimy naprawić? czy jest możliwość nawet naprawienia niektórych rzeczy. Istnieją rzeczy, które w prawie, że się nie dadzą naprawić. I dlatego jak ostrożni powinniśmy być, dlatego Chrystus tam wspomniał, że z każdego próżnego słowa ludzie dadzą rachunek, gdy przyjdzie ten dzień. I my jako dzieci, wobec swoich rodziców, jeżeli kiedykolwiek zawiedziliśmy, tego też rachunek dawać będziemy. Ale więcej jeszcze mówimy w znaczeniu boskim. Nasi ojcowie nie wiedzą, ileśmy razy ich poniżyli w naszym pojęciu. Nasi ojcowie, nasze matki nie wiedzą, ileśmy razy się o nich przykro wypowiedzieli. Nie wiedzą. Myśmy to przed nimi bardzo mocno zataili. Ale Ojciec Niebieski wie o tym. Ileśmy razy go zlekceważyli. Ileśmy razy, a zamiast właśnie iść do domu modlitwy, to poszliśmy sobie gdzieś indziej. Ileśmy razy, a niektóre się naciągnęli. I tak dalej. On to wie. Dlatego tym bardziej twarz smutna dla nas, że on nam mógłby w każdej chwili, tak jak żeśmy już wspomnieli, Elizeusz, a swojemu słudze Gezemu mógł powiedzieć, gdzie on był, co chodził i co robił. Tak, gdyby ojcowie nieraz, a mogli nam powiedzieć, cośmy przeciwko nim zawinili, cośmy przeciwko nim pomyśleli, a jeszcze cośmy gdzieś powiedzieli, czy to w szkole, czy gdzieś w pracy, to jak nieraz byśmy ze smutkiem, ze spuszczonymi oczami, a przyszli do domu, a może nieraz byśmy nie chcieli, żeby nam matka podała ten talerz zupy. Tak. I dlatego ta przypowieść jest dla nas tak przyjemna, ale to kiedy mówimy o Chrystusie, o tym zdarzeniu, że odpuszczone są sobie grzechy Twoje, to ja chciałem jedną rzecz dodać. Chciałem dorzucić, że odpuszczenie grzechów, to co Jezus powiada, to było dla Niego też wielką wartością. Dla paralityka widocznie w sercu paralityka był głęboki żal, był głęboki ból. Tak jak my nieraz, a kiedy dziecko nasze zachoruje, jak albo czegoś nam jest brak, to pytamy się, dlaczego to się stało. I prędko winę szukamy, tak jak było to miejsce Pana Jezusa, gdy mu przyprowadzili chorego człowieka. Kto jest winien temu? Czy rodzice jego? Czy on jest winien? I zaraz ludzie zawsze się chcą patrywać winy w czymś i w tym wypadku też. Ale Pan Jezus powiedział, nie wina Jego, nie wina Jego rodziców, jakby to przyjemnie musiało brzmieć w uszach, a właśnie tego chorego, że nie oni zawinili, a w tym wypadku. Odpuszczone są sobie grzechy Twoje, bo w głębi Jego serca tkwi poczucie winy, która zamyka, a Jemu uzna. W głębi serca paralityka tkwi wina. On wie, że grzechy nasze, czy niedoskonałości nasze, to są spowodowane przez ten grzech odziedziczony, że nikt nie może powiedzieć, że nie ma w tego życiu jakichś przywarów, jakichś tam złych rzeczy. Nikt nie może o tym powiedzieć. I Jemu to zamyka usta, nie wie co powiedzieć. Ale Chrystus uzupełnia. Tak jakby chciał powiedzieć, że odpuścić grzechy bez dalszego jeszcze błogosławieństwa, to jest jeszcze mało. I teraz mówiła, odpuszczone są te grzechy i weź łoże Twoje i idź. Idź teraz. Uciesz się z tego jeszcze wszystkiego. Chrystus odpuszczając grzechy, to tak jak i obecnie, w znaczeniu, kiedy opuści rodzajowi ludzkiemu, a grzechy wszystkie, kiedy już będą zupełnie zapomniane, będzie wszystko już, to Bóg nie tylko, że odpuści grzechy, ale pozwoli im powstać z niemocy swojej, ze wszystkich słabości swoich, ze wszystkich niedoskonałości, powstać do nowego życia, tak jak paralityk, przed którym życie było zamknięte, gdzie musiał zawsze dbać na łaskę ludzi, że tylko inni mogli mu dobre coś wyświadczyć, a gdyby ludzie się zmienili, to w ten czas już dla niego nie ma żadnej przyjemności w życiu. I Bóg chce tak wszystkich pokutujących, a szczególnie nawet cały rodzaj ludzki, a kiedy odpuści im już wszystkie grzechy w Jezusie Chrystusie, to wszystkim pozwoli z łoża śmierci powstać. Z tego łoża śmierci powstać i wejść do nowości już żywota. Piękny jest to obraz odnośnie życia przyszłego, odnośnie tego wszystkiego. Już opuszczę całą część, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Chciałbym tylko wspomnieć o tym drugim synu. O tym drugim synu tego ojca, który miał tego marnotrawnego syna, który też był na polu. Kiedy syn wrócił jego brat i przychodzi do ojca, pod dom słyszy muzykę. Słyszy jakaś bieseda, jakieś tańce widzi i pyta się, cóż to się stało, że ja o tym nie wiem. Czasami są nagłe możliwości do radości. Bóg nam sposobi nieraz nagłe przyjemne, nagle niektóre przyjemne chwile. I nagła przyjemna chwila była powrót syna do jego ojcowskiego domu. I teraz pyta się, ale nie każdy syn cieszy się w ten czas, gdy ojciec jego się cieszy. I otóż był syn, który kiedy ojciec się cieszył, kiedy słudzy się cieszyli, kiedy dom się cały cieszył, to dla niego było to smutkiem. Pyta, co się stało. A zwróćmy uwagę na rozmowę, jaka się toczy między ojcem a synem. Najsmutniejszy ten stan, a właśnie kiedy on tu powiada, kiedy już ojciec wyszedł na spotkanie, kiedy słudzy mu powiedzieli, syn nie chce wejść do domu. Nie chce się spotkać z bratem, któremu nic nie zawinił. Nie chce się spotkać z bratem, który nic od niego nie wziął. Nie chciał się spotkać z bratem, który nawet mu jednego przykrego słowa nie powiedział, bo przecież brat jego zawinił przeciwko ojcu, a nie przeciwko niemu. A mimo to on się z nim spotkać nie chce. I ojciec wychodzi, prosi, wejdź przecież do domu. Jest tutaj chwila radości i dla ciebie starczy jeszcze czegoś, czym byś się cieszyć mógł. Ale syn powiada nie. I ta rozmowa tutaj się toczy, ale odpowiadając, rzekł ojcu, oto przez tak wiele lat służę tobie, a nigdy nie przestąpił przykazania twego. Czy tak można powiedzieć? Które z nas jako dziecko nie przestąpiło przykazania ojcowskiego? Co na ty wśród nas? Czy może być jedno dziecko, choćby nawet wychwalone przez rodziców swoich, a nigdy nie przekroczyło przykazania ojcowskiego? Nie ma takiego. Jakie są dzieci? Są dzieci, gdzie litościwi rodzice, litości ojciec wszystko zapomniał, co dziecko zrobiło. Nigdy mu nie przypomni, że się mi szybę wybił, że się tam dozwolił szlankę, talerz, by w boku stoi. Nie powie mu nigdy o tym. Są tacy rodzice, owszem, ale dzieci powinni o tym wiedzieć. Dzieci powinni pamiętać, że nie ma dziecka na świecie, które by nigdy przekazania ojcowskiego nie przekroczyło. Wszyscy go przekroczyliśmy, gdybyśmy dziećmi w znaczeniu doczesnym, a i w znaczeniu przenośni. Czy my przekazania ojcowskiego naszego też nie przekroczymy? Czy nas ktoś może się do tego przyznać, że nie przekroczył kiedykolwiek przekazania boskiego? Nikt się do tego przyznać nie może, gdyż nikt nas tak doskonale być nie może. Ale co on podjada dalej? Tu jest samochwalba. To jest tak, jakby ojciec nie wiedział, co syn robi. Czy ojciec nie wie o dzieciach? Czy rodzice nie wiedzą, co dzieci zrobili, czy przekroczyli, czy nie? Czy to potrzeba ojcu przypomnieć, że ja nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania? Nie, ale dzieci się lubią pochwalić. Tatusiu, mamusiu, a ja to bym lepszy, ja to bym taki, albo inny. Nie. I tu dalej powiadam, wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi moimi weselił. Czy ojciec mu nie dał koźlęcia nigdy? Tak, ale to i tu widocznie był Sobek. To była osoba widocznie, pewnie to było pewną rację, że nigdy się z przyjaciółmi, a nie weselił. Dlaczego? Nie był przyjacielskiego usposobienia. To nie był człowiek o przyjacielskim usposobieniu, który chciał się weselić. Tak wynika z tego. Czyśmy nigdy nie dał, a czyżby mu ojciec bronił? Czy którykolwiek z nas jako ojc, jako ojcowie, broniłby swojemu dziecku, żeby to dziecko mogło się czymś ucieszyć z koleżanką, z kolegami, czy z kimkolwiek innym? Co za te rodzice? Nie ma takich rodziców. Wszyscy rodzice chętnie dają przywilej uciechy swoim dzieciom, aby mogli się ucieszyć z przyjaciółmi swoimi. A on podobnie nie dałeś tego. To znaczy, on nigdy tego nie chciał. Nigdy nie prosił ojca o to, że dał mu to źle. I dlatego powiedzmy sobie, to musiał być taki już Sobek. Taki samoluk, a sam sobie tylko ze wszystkim i może zbyt skąpy, zbyt chytry. Nikomu nic by nie dał, bo żal mu było tego koźlęcia jednego, które za rok czy za ileś mogło być następne, a na jego miejsce. Nigdy mi tego nie dał, abym się weselił z przyjaciółmi moimi. Ale gdy ten syn twój już do brata się przyznać nawet nie chce. Nie, bo gdy ten mój brat, ten twój syn porównuje syna z ojcem, chce przytoczyć, jeżeli syn jest zły, to tak jak dzisiaj często powiadamy, jakie drzewo, taki klin. Jaki ojciec, taki syn. Chcę mu to przypomnieć, to prawdę pospolicie powtarzaną.
ten syn twój. On jest taki jak ty, albo odwrotnie. Ty jesteś taki jak on. Tylko nie powiedział tak wulgarnie, tak brzydko nie powiedział, ale dał do zrozumienia, to jest twój syn. Ale co powiedział ten twój syn, który pożarł majętność twoją? A popatrzmy, że ta różnica. Pierwszy powiada, daj mi, co mi się należy, to znaczy, jest moje. A ten powiada, swoją majętność, nie swoją pożarł. Nie chcę uznać podziału, jaki ojciec uczynił. To, co ojciec zrobił, było złem. To, co syn zabrał, to było ojcowskie. No a mnie, co ja? Ja nie mam nic. Jak wobec tego? Co za podział tutaj był uczyniony? A ojciec mu musi jedno prawdę przypomnieć. I powiada, kiedy pożarł majętność twoją, z kim? Przeteczkicami. A skąd on dowiedział, że z przeteczkicami? Kto mu to powiedział? Skoro syn poszedł daleko w świat. A nawet mamy opis, że tam i pracował, i wszystko siedział, weselił się i bawił, oczywiście. Ale kto mu o tym powiedział, że z przeteczkicami? Jak ludzie są zbawieni. Wybrał największe zło, najbrzydszy grzech i przylepił go własnemu bratu. Jak często tak bywa, że kiedy chcemy oskarżyć brata, to chociaż nie wiemy, co on tam zrobił, ale wybieramy najgorsze zło, żeby go jak najbardziej zdyskredytować. Jak już nie wiemy, to tak jak on. To było zwykłe oszczerstwo rzucone na brata swego, bo tego nie wiedział, jak to się mogło stać. Tylko wziął, przylepił i ojcu powiadam. Czemu to wcześniej nie powiedział, tylko teraz powiada. Przetecznicami pożarł majętność. Twoją majętność pożar. To kiedy on przyszedł, to ty mu co zrobiłeś? Urządziłeś mu taką, a właśnie wielką ucztę. A ten on rzekł, synu, odpowiedział mu ojciec. Ojciec nie traci serca nawet do niedobrego syna. Do syna, którego nie rozumie. Do syna, który nie cieszy się z jego radości. Do syna, który chce ojcu pewne wyrzuty zrobić. Do niego jak piękny się odzywa, synu, ty zawsze byłeś, powiada, ty zawsze ze mną, a wszystkie dobra moje, to twoimi dobrami są. Ja nie mam nic, ja nie potrzebuję nic. Ojcowie, przecież tacy są. Kto te ostatnie dni swojego życia tylko w pokoju spędzi? Wszystko nadwyżkę, jaką posiadają pieniędzy, majątności czy coś, są dobre wyrażenia, wszystko dla dzieci oddadzą. Tylko tyle chcą, żeby im starczyło. A z biegiem lat wymagania ich maleją. Z biegiem lat to są mniej mięsa potrzebują, mniej węgli, mniej różnych rzeczy, a w końcu żywią się tak już lepiej jak małe dzieci. Troszeczkę sucharka tam z mleczkiem czy z tym, a jeszcze całą nadwyżkę jeszcze dzieciom odsyłają. To co moje, to twoje jest przecież. Ja dla ciebie nic nie chcę. Ja nic nie potrzebuję, wszystko ja tobie chcę oddać. Tak ojcowie podchodzą, lecz nauczkę jedną mu daje, trzeba się weselić, że brat twój teraz zna związek krwi, jednak tu się odwołuje, który był zginął, powiada, brat twój umarł był, a za się ożył i zginął był, a znaleziony jest. Tak, piękna ta przypowieść nam pokazuje i nam tego syna przedstawia w całym jego świetle. Ten drugi syn był synem pierwsze zarozumiałym. Ja lepiej, ja zawsze tobie służyłem. Ja nigdy nie obchodziłem o ciebie. Przekazałem tego, nie przestępowałem. Drugim był pewnym własnych swoich zasług. Ja zawsze to zrobiłem, ja nie przekroczyłem i tak dalej. Trzecie był człowiekiem zazdrosnym, że ojciec dla drugiego brata sporządził, a właśnie taką ucztę. Dalej, właśnie nie mógł cierpieć, że ojciec przyjął jego brata. Ta wielka zazdrość tak mu zaślepiła oczy, że nie mógł przyjąć tego, nie patrzył, a gdy wolałby, żebyłby brat zginął, żebyłby umarł, żebyłby więcej nie wrócił. Tak, zazdrość zaślepia oczy ludziom. I oto ten brat był tak zazdrosny i tak zaślepiony. Ale więcej, był człowiekiem zawziętym i nie rozumiał radości z powodu powrotu swojego brata. Tak zawzięty, że gotowy jest ojcu zwracać uwagę, co ojciec zrobił wobec swego syna. Gniewał się na litości ojcowskie. To była osoba zawzięta i zawziętość to bardzo brzydka rzecz, która cechuje, a może wielu ludzi jeszcze i do dzisiejszego. Nie był też i on dobrym synem, gdyż nie rozumiał ojca swojego. Dobry syn powinien rozumieć swojego ojca. Powinien się czuć tak jak dzieci nasze. A kiedy przyjdziemy z pracy, a czasami byśmy mieli całą zachmurzone, to nasz, tak jak moja córeczka maleńka, a ja siądę do stołu, aby był trochę przechmurzony, to czemu tata taki zły dzisiaj? Dzieci znają swoich rodziców. Dzieci znają swoich rodziców i powinni ich znać. Ten nie znał, a właśnie swoich rodziców nie znał swojego ojca. Gdyż nie rozumiał nawet jego o radości. A ojciec ten miał niewypowiedziany ból, co właśnie może powiek jego sen, a jak był suną i ten ojciec przeżywał a swoją tragedię. Jakie wady widzi on w swoim bracie? Same urojone. Uroił sobie coś i widzi, a jego wady. I dlatego też jeszcze tak na marginesie rzucę na tą do namysłu samym sobie o właśnie o tym dłużniku. Tych dwóch dłużnikach, to jeden był tak wiele winien panu swojemu, ale bogaty pan dużo miał i dużo podarował. Ale sklera ten, który właśnie miał dłużnika, który mało mu był winien, to chciał właśnie, dusił go jeszcze tak. Litości nie miał, bo nie był ojcem. I zwróćmy uwagę, kto nie jest ojcem, ten litości nie będzie miał. I dlatego też tu chcę powiedzieć pod tym względem psalmista tą myśl nam wypożyczył. Nam chciał powiedzieć, że największy wzór litości to jest w ojcu. Oczywiście w dobrym ojcu. Ileż to razy my się na dzieci naszych musimy zlitować nad nim. Ja sam powiem. Na biurku porozkładam sobie swoje rzeczy. Dzieci przyjdą, poprzewracają. Człowiek się podenerwuje, pogniewa się, no ale co zrobić? Będziesz to bił za każdym razem. Pokrzyczysz się po tego i jakoś to się znów zapomni. A to dziecko za tydzień to samo zrobi. W piwnicy to przewracam. To wszystko otwiera, przenosi. Przychodzisz do roboty, szukasz narzędzia. Nie ma niczego. Ojcowie nauczyli się przebaczać nie 7 razy, a więcej niż 77 razy. Tysiące razy przebaczają swoim dzieciom, o czym dzieci nie zdają sobie sprawę. I my też w duchowym znaczeniu przeciwko ojcu naszemu duchowemu nie 7 razy występujemy. Nie 77 razy, tysiącami razy przekraczamy jego prawo. Przekraczamy, a to, co on ustanowił, tylko całe szczęście, żeśmy poznali, że mamy ojca litościwego. A Chrystus nam to dał świadectwo, kiedy powiedział, że tak Bóg umiłował świat, że dał syna swego jednorodzonego, ażeby każdy człowiek wierzy nie zginął, ale miał żywot. Umiłował świat. Ileż to się mieści w tym słowie, umiłował świat. Tak, z miłości tej wypłynęła litość, że dał właśnie syna, ażeby ten syn położył swoją duszę okupem dla wszystkich nas. Poświęcił się, oddał się, ażebyśmy my, a mogli być zbawieni. I na zakończenie, już nie mówię o miłości, o litości tej, bo miał dobry Samarytanin, a kiedy spotkał człowieka ubitego, nie pytał się, czy mi zapłacić, tak jak dzisiaj podobnie w Stanach Zjednoczonych jest, a kiedy wypadek się stanie na ulicy, to kiedy przyjeżdża policja, to najpierw do portfelu zagląda, czy są pieniądze, albo czy są czeki. Czym, a będzie tego człowieka można było do szpitala zawieźć, czy tak dalej. Są takie instytucje, takie kraje, ale właśnie dobry Samarytanin wyciągnął to, co posiadał. Olej, wino i tam coś miał na pożywnie. To posiadał i to oddał. Dobry był Samarytanin. Tak, na zakończenie jeszcze o miłosierdziu Augusta chcę wspomnieć. W historii rzymskiej jest jeden z cesarzy imieniem August, który będąc pewnego razu zaproszony przez wielkiego dygnitarza rzymskiego, ażeby tam u niego, na pewnej biesiadzie, a uczestniczył. A kiedy ten wielki pan był znany ze swojej surowości, szczególnie wobec sług swoich, był bardzo surowym. Najmniejsze uchybienie to karał bardzo wielką chłostą, a nie to krótkie śmiercią. I kiedy pewnego razu, kiedy przy tej uczcie sługa niesie na kryształowej tacy, niesie jakieś dania przed króla, na stół królewski, gdzie król ma zasiąść i wielki pan, i jakoś, a może z wielkiej obawy, a może jeszcze z czegoś innego potknął się i wisa spada mu na ziemię, rozpłukła się. Pan jest bardzo podenerwowany i chce pokazać, jaki ma wielki autorytet. Bierze i powiada, sług swoich wzywa, weźcie tego sługę, posprzątajcie to, a sługę porąbcie na kawałki i rzućcie go do stawu na pożarcie rybą. Zdjęty, a wielkim strachem sługa pada do nóg, a właśnie królewski, wielkiego cesarza rzymskiego Augusta, pada do jego stóp i panie powiada, ratuj mnie. Chociaż nie zawsze cesarze rzymscy cechowała litość, ale chciał nauczyć się udzielić temu skąpemu, a właśnie panu, i mu powiadam, ileś dał za tego sługę, kiedy temu kwotę powiedział, pora, daję sobie te pieniądze. I ten sługa jest od dzisiaj moim sługą. I kiedy tam akcja została już uczyniona, ten sługa tego wielkiego pana stał się sługą królewskim. To cesarz ten czas odtąd oporał jeszcze jedną rzecz. A teraz, kiedy miał sług wokół siebie, proszę wziąć wszystkie naczynia, a jakie są kryształowe, i rozbić je w moich oczach. I teraz wzięli wszystkie naczynia, jakie były w tym domu bogatym, a to było bardzo bogate, jak w tamtych czasach, porozbijali przed królem, przed jego nogami, a kiedy było wszystko już rozbite, kazał to wszystko zmieść i wrzucić do stawu, do którego miał być sługa wrzucony. Człowieku czasami litość się obudzi, gdy widzi nielitościwe inne osoby. I właśnie cesarz August należał może do tych, które litość chciał pokazać. Ale chcę wspomnieć i my pamiętajmy, niech ten wstępny wiersz, na którym żeśmy oparli się rozważań, jako ma litość ojciec nad dziadkami, nad dziadkami swoimi, niech on nas pocieszy. Żebyśmy czasami w życiu nie byli zniechęceni, a więc czasami potkniemy się, zrobimy coś nie najlepiej, to przez uklęknijmy na kolana i odwołajmy się do litości ojcowskiej. Kiedy nam się wydarzy coś, jakieś zło wyrządzić niepowetowanie, to ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie. Tak, zgrzeszyłem, a ty wiesz, co masz zrobić. Tak jak Dawid powiedział, gdy zgrzeszył, dużo nie mówił. Kiedy przyszedł do niego prorok z zapomnieniem, powiedział krótko, zgrzeszyłem. Krótka była jego spowiedź i my też. A nawet gdyby nam się coś w życiu zdarzyło, powiedzmy Bogu naszemu, grzeszyłem i naprawdę. To co możemy zrobić? Nawróćmy się do pierwotnego stanu, bo pokuta to tylko tyle znaczy. Wrócić do stanu, jaki był poprzednio. To jest pokuta. Jeżeli byliśmy z naszą żoną, może w miłej atmosferze, a powstały niektóre tarcia, wróćmy do poprzedniego stanu. Jeżeli między rodzicami a dziećmi powstały tarcia, wróćmy do pierwotnego stanu przed tarciami. To jest to wskazówki biblijne i tak, taką ma litość ojciec nad dziadkami, jaką ma, taką ma litość Bóg nad tymi, którzy się go boją. Myślę, że wszyscy się go boimy. Nie w znaczeniu ujemnym, ale w znaczeniu dodatnim, to znaczy w znaczeniu, że respektujemy jego słowa, jego wolę, chcemy ją czynić, a jego litość zawsze potrzebujemy. A wydaje mi się, że litość jego, co nam tak bardzo jest potrzebna, to nam ona pokaże drogę przejścia, a właśnie z śmierci do życia, czego wszystkim życzę i Pan sobie daj nam Boże. Amen.
Bracia i siostry, jak również kochani przyjaciele prawdy Bożej. Brat przed nami przedstawił bardzo piękne sceny biblijne, a szczególnie poczuł jedną przypowieść, którą podzieliłbym z autorem Straży, który w pewnym artykule wyraził się, że to jest najbardziej piękna i rzewna przypowieść, jaką nasz Zbawiciel Jezus Chrystus wypowiedział w swoim życiu o Ojcu i Synu Marnotrawnym. Kiedy ktokolwiek z nas niedoskonałych ludzi spojrzy na ten obraz, który tam siedział, w tym pięknym, bogatym pałacu, to może z tego wyciągnąć bogactwo nauki i brat głównie z tamtego obrazu czerpał właśnie temat. Muszę jednak powiedzieć, bracia i siostry, że przychodzi czas w naszym chrześcijańskim życiu, gdzie rola nasza zmienia się ze syna na ojca. I właśnie niektórzy nie umieją tej zmiany odpowiednio spokojnie przeżyć i nie umieją odpowiednio się zmienić. Bardzo pięknie brat nam przedstawił stanowisko syna albo córki wobec własnego ojca. Ale również Biblia jest przechronna i pamiętajmy, że mówi o tym, że i ojcowie mają pewne wady. Szczęśliwy był czas dziecinny, kiedyśmy biegali za piłką albo za obrączką na ulicy i myśleliśmy, że nasz ojciec albo matka to jest wszystkim alfą i omegą. Nadejdzie czas w naszym chrześcijańskim życiu i w naszych doświadczeniach życiowych, gdzie zauważymy, że nie we wszystkich sprawach ojciec i matka mogą być dla nas autorytetem. Zaczynamy mieć własne zdanie. Zaczynamy używać niektórych zdań od ojca albo matki, które oni używali, a w towarzystwie, gdzie wypowiemy, nie wytrzymają krytyki. Przekonamy się, że oni nie mieli racji. Wtedy w umyśle syna albo córki następuje pewien przełom, zależy jak go on spokojnie przyjmie. I właśnie ojcu syna marnotrawnego nasz Pan przedstawił nam doskonałego ojca, pięknego ojca, takiego, jak niektóry z nas by w życiu swoim zawsze pragnął. Niestety ja znam inne wyrażenia. Życie doświadczyło i w ten sposób mnie, że znam wypadki, gdzie niektóry ten nie pobłądził tak daleko jak tamten, żeby żył rozpustnie. Znam wypadki, gdzie ten, dorastając, nie zgodził się tylko ze zdaniem swojego ojca. I kiedy opuścił dom ojcowski, to ojciec przyrzekł, że mu więcej nie wolno wracać. Byłem świadkiem naocznym, kiedy syn serdecznie przepraszał. Kiedy płakał i upominał ojca, że chce wrócić, a ojciec stanowczo się upierał, że mu nie przebaczy. I takie wypadki znamy w życiu, to nie są wzory ojca, tam gdzie mamy w przypowieści pokazane, jak ojciec ma wyglądać. Najpierw ojciec ma sprawdzić, czy jest podobny do tamtego ojca. Są tacy ojcowie na ziemi, co by powiedzieli, idź w świat. Masz tu ten dział, co ci się należy, ale ja ci pokażę. Dlatego tam taki ojciec zginęł. To był czar, to był ojciec, który wydzierał piękny czar na myśli tego dziecka, które odchodziło. Tam jest przedstawiony charakter ojca niebieskiego, jaki posiada. Nie ułomnych naszych rodziców albo nas, grzesznych na ziemi. I my wszyscy, zebrani tu na sali, mamy piąć się do tego pięknego wzoru, jaki tam jest ojciec pokazany. Tamten ojciec, gdy syn wracał, wybiegł mu na spotkanie. Wybiegł, jest powiedziane. A więc prędko biegł. Są ojcowie, którzy zatrzasną drzwi przed synem albo córką. A więc to nie są ci sami. Jest pewna zmiana. Tak samo umiłowani bracia i siostry, zachodzi zmiana w roli syna albo córki, kiedy nasze dzieci dorastają. Brat bardzo wiele powiedział na temat dzieci, które są młodzieżą, małymi dziećmi i rosną. Ale teraz dzieje się coś w życiu dziecka, że syn zaczyna zmieniać głos. Następuje zmiana głosu, a medycyna twierdzi, że to ma być dowodem dla ojca i matki, że syn dorasta i dojrzewa. Syn zmienia ton głosu, a dziewczynka nabiera kształtu kobiety. Dlatego od tego czasu mają ojcowie pamiętać, że ich dzieci dorastają. Jakże wielu rodziców popełnia błąd, że swoje dziecko będzie do śmierci traktował zawsze jako dziecko mało wiedzące, jako ograniczone i jako nigdy nie mające racji. Tacy rodzice popełniają życiowy błąd. I właśnie apostoł Paweł, ten przekromny człowiek, jak wiele napisał dla młodzieży, te wersety, które brat nam odczytał, tak samo również napisał coś dla ojców. W liście do Efezu w 6 rozdziale, a w 4 wierszu mówi tak, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych. Te rodzice nie są ze zbawka. I właśnie pamiętamy, autor 6 tomu powiada, że gdy małymi dziećmi byli, to gdy nas 10 razy słusznie ukarali, nie mamy pretensji. Ale nie potrafimy zapomnieć. I jako małe dzieci nie umieliśmy tego zapomnieć, kiedy ojciec się pomylił, a nas niesłusznie ukarał. Nasze wtedy dziecinne sumienie się oburzało, że ojciec albo matka nie mają racji. A czemu nas karają? I dlatego jeżeli jako dzieci tak nie reagowali, tak odczuwaliśmy, to co mówić, kiedy dojrzejemy do pełnych lat. Tak jak powiedziałem, syn, który zawsze opierał się na autorytecie ojca i matki, co oni w domu powiedzieli, kiedy w towarzystwie wyraził jakieś zdanie, ono już nie wytrzymał. On zauważy, że w tym miejscu mój ojciec niedobrze rozumiał. Moja mamusia niedobrze myślała. U niego następuje przełom życiowy. Ale, umiłowani bracia i siostry, nie powinien gardzić ojcu. Ojcowie dali nam na drogę naszego życia to, co mogli. Na co mogli się zdobyć, nie wymagajmy od nich więcej. Ale sami nie pełniajmy życiowego błędu i nie idźmy w ślad. I właśnie syn albo córka, który dorasta, to teraz możemy znów widzieć, jakie są dzieci. Są dzieci, które ślepo naśladują swoich rodziców, bezkrytycznie. Jak ojciec i matka go w domu nauczyli, tak on to na pewno przyjął, on ma rację. Nie. Trzeba umieć się oderwać od własnego domu. Wszechmogący Bóg czasem nam zmieni miejsce otoczenia i warunków, żebyśmy zobaczyli inne domy i porównali z naszym dawnym. I żebyśmy umieli zachować z naszego chrześcijańskiego domu to, cośmy w nim dobrego otrzymali, a starać się puszczać w niepamięć albo korzystać z błędów, które były w naszym domu, żeby ich więcej nie powtarzać. Założyć lepszy dom, aniżeli był naszego ojca czy matki. I dlatego znamy niektórych synów albo córki, które wychowane są w takim duchu, że na ślepo bronią ojca i matki. Kiedy zajdą kwestie sporne ze sąsiadami, albo gdyby tam zaszły gromadzeni, nie umią się zdobyć na samodzielność. A Biblia pięknie mówi, że mamy starać się być tymi sędziami sprawiedliwymi, którzy obiektywnie spojrzą na sprawę bez sędu, czy to jest ojciec, czy matka. A jeżeli nie będziemy mogli bronić, czasem trzeba milczeć, a czasem trzeba by dorosłym ojcu albo matce zamknąć w pokoju drzwi i powiedzieć: tatusiu, nie masz racji. Nie chcę ci tego robić publicznie, ale prywatnie ci powiem w pokoju, że ja się nie zgadzam z twoim własnym zdaniem. Ojcowie, Biblia mówi, że mają uszanować sumienie dzieci. Kiedy malutkimiśmy byli, zbiegaliśmy za piłką czy za obrączką, mieliśmy już sumienie. To tym bardziej mamy sumienie, kiedy jesteśmy dorosłymi i nie wolno im je zlekceważyć. Powiedzieć, co ty tam wiesz i twoje sumienie. Nie. Trzeba uszanować samodzielność tego dziecka. I tak jak powiedziałem, nie zawsze bronić to, co ojciec albo matka. Czasem musimy, tak jak powiedziałem, przymknąć i powiedzieć, ja nie zgadzam się z waszym albo z tatusia zdaniem. Ja mam własne zdanie oddzielne na tą sprawę i ja tak patrzę. Dlatego rozwój w prawdzie i w życiu wymaga tego od nas. To nie znaczy, że będziemy gardzić rodzicami. To nie znaczy, że będziemy im szkodzić, nieprawda. Tylko będziemy starać się być sprawiedliwymi, obiektywnymi, nawet w stosunku do naszych rodziców. Rodzice popełniają ten błąd życiowy, jak pewien autor powiedział, że w oczach ojca syn się nigdy nie starzeje. Zawsze go traktuje jako małego Janka. Janek był mały i Janek urośnie na dużego i zawsze Jankiem pozostaje. Nie. Nadchodzi czas, kiedy ojciec musi sobie zdawać sprawę, że syn może mu dorównać, a może nawet tak się stać w życiu, że syn albo córka intelektualnie albo życiowo przewyższą swoich rodziców. Dlatego jakże często Biblia podaje takie obrazy, że syn wyrósł ponad ojca. Dlatego ale mądry ojciec nie będzie miał gardła. Będzie serdecznie mu życzliwy i ja również mam syna, ale mogę wam szczerze powiedzieć, pragnę w życiu i mam takie zamiary, żeby był więcej wykształcony jak ja. Pragnę i mam życzenie w swoim życiu, aby więcej był uduchownionym i przeczytał literatury duchowej jak ja. I pragnę w życiu, aby był lepszym ode mnie. Takie mam życzenie i będzie mi radość sprawiało, gdy mój syn będzie mógł mnie nawet w życiu swoim przewyższać. Ojciec nadchodzi czas, kiedy powinien widzieć swoje braki. Od chrześcijan Pan Bóg żąda, abyśmy w pokoju swojego domu umieli zastanowić się nad swoim postępowaniem. Czy mam rację w stosunku do córki albo syna, czy nie mam racji. Umieć być sprawiedliwym w tej sprawie obiektywnym. I ojciec ma zamienić się na przyjaciela. Nadchodzi czas, kiedy już nie może syn albo córkę traktować jako małe dzieci i nimi we wszystkim kierować i rządzić. To jest przyjaciel, z którym trzeba się liczyć. I mogę wam powiedzieć, że zazdroszczę, że niektórzy ludzie na świecie mieli takich ludzi. Słyszałem, opowiadał mi jeden syn o swoim ojcu, urzędnik, on mówi, że proszę pana, miałem bardzo pięknego ojca. I mówi, było tak, że kiedy zdałem maturę, u was we francuskim, nie wiem jak się to nazywa. Dziękuję bardzo. Więc okazuje się, kiedy otrzymuje się świadectwo dojrzałości, mając 18 lat, kończy się szkołę średnią, to u nas w Polsce wtedy to się nazywa maturą. To wy również po francusku nazywacie. I okazuje się, że wtedy syn albo córka uchodzą już za dorosłego pełnoletniego. I ten syn mówi, kiedy położyłem ojcu mojemu i matce świadectwo na stół, to ojciec mówi, synu, chodź do drugiego pokoju. I kiedy mówi, stanęliśmy naprzeciw siebie, to mówi, wiesz, muszę ci pogratulować, że zdobyłeś tak piękne świadectwo i zdobyłeś maturę, to ja ci serdecznie gratuluję, że twój życie nie był darem, ale uwieńczyłeś go świadectwem, tym dojrzałości. I może ci się zdaje, że już jesteś dojrzały, nie wiem. Jeszcze życie pokaże ci nieraz twoje wady, jeszcze będziesz wiele braków odczuwał, ale również odczujesz nieraz w życiu, że ci będzie brak serdecznych przyjaciół. Gdyby ci kiedyś brakowało, to pamiętaj, że masz jeszcze przyjaciela, twoim ojcu. Możesz przyjść do mojego pokoju i przede mną w życiu serca otworzyć. Ja cię zawsze zrozumiem. Takiego ojcu jest bardzo mało. Sam pragnąłbym takiego ojca być. Dlatego umieram, bracie siostry, jest piękna pokazana w tej przypowieści obraz nie tylko dla synów, ale i dla ojców. Ojciec, który byłby chrześcijaninem, a umiał uszanować sumienie swoich dzieci. Umiał nim pięknie kierować, jeżeli może, a jeżeli nie, zostawia ich obcej opiece. My również, jak brat nam wspomniał tą piękną przypowieść, to ja nie mogę tego zapomnieć, że to tragicznie się odbyło w naszej organizacji religijnej, do której my należymy. Pamiętam, kiedy 11 lat temu gościłem u was, kiedy niektórzy bracia wyciągali do nas bratską dłoń, że pragną być z nami w jednej serdecznej społeczności, tak w Polsce, jak i u was we Francji, nie wszyscy wykazali to ojcowskie uczucie, aby im wyjść naprzeciw. Jakże na niektórych z nas dosłownie spełniły się te słowa. To syn twój. Kiedyśmy wykazywali niektórym braciom, że nie mają rad. I pytaliśmy się, czy tam ci bracia, którzy mają również teraźniejszą prawdę, mogą być wchłodzeni ducha, chociaż mają inną nazwę. No to nie mogli się oprzeć dyskusji argumentom, ulegali i mówili tak. Mogą być wchłodzeni ducha. To jeżeli są dziećmi bożymi, to są naszymi braćmi, czy nie? Ciężko im było. Nie mieli argumentów. I rozsądek mówił tym braciom, że również mogą być wchłodzeni ducha i są synami bożymi. Tylko nie chcieli uznać, że są naszymi braćmi. Ale dało się to odczuć. To twój syn. Tak. To są, mogą być synowie Boże, a niech sobie będą na uboczu. Bogu dzięki, że dla niektórych z nas to minęło. Kto z nas w tej sprawie miał zdrowy rozsądek, niech sobie przypomni. A komu brakowało, bo niech sobie również przypomni, żeby być trzeźwym na przyszłość i nie popełniać błędów. Do dzisiaj spotykamy braci, którzy stoją na uboczu jeszcze w Polsce i tutaj we Francji, znikome jednostki, a jednak twierdzą, że oni nie przyjdą do tego domu, gdzie się wesele odbywa. Gdzie sobie wzajemnie przebaczyli bracia i podali dłoń. Oni stale uważają się za lepszych. Oni stale mają jeszcze zastrzeżenia, chociaż sami popełniają na co dzień błędy. Chociaż sami mają pełno własnych doświadczeń, ale stale jeszcze to góruje, że oni są trochę lepszymi od nas, na której patrzą czasem często z góry. I dlatego, umiłowani bracia i siostry, to się w naszym życiu spełniło. Ta tragedia życiowa o naszej pomyłce musimy często pamiętać. Tak samo tą drugą, którą brat wspomniał, że jak człowiek poszedł do bogatego pałacu, to na kolanach prosił, żeby mu przebaczyć bardzo dużą kwotę, żeby mu pan darował. A ten sam człowiek, jak stał z kolan i wrócił, a po drodze spotkał biednego człowieka, to jest powiedziane, Pan Jezus mówi, dusił go, żeby oddał do ostatniego pieniążka, chwycił go pod szyję i mówił, oddasz czy nie, jeszcze nie mam, oddasz czy nie. czy taki duch zawziętości nie cechował czasem niektórych? Kiedyśmy się też pytali, czy można tym braciom już podać dłoń, to bracie, a jeszcze to, bracie, a jeszcze to. Taki duch zawziętości, bez serca, bez litości często chrześcijańskiej. Dlatego niech te pomyłki życiowe będą przez nas zapamiętane. Nie mówimy to w tym celu, żeby kogoś poniżyć, ale musimy być w życiu przekonani moralnie, gdzie jest słuszność prawa, gdzie jest racja, gdzie jest rozsądek i gdzie Słowo Boże, kogo ono popiera w tej sprawie. Dlatego bardzo piękna lekcja dla nas, bardzo pięknie przedstawił, a ja mógłbym tylko życzyć braciom również, żebyśmy byli i dobrymi synami, i dobrymi córkami, a jak będzie potrzeba, dobrymi ojcami, kiedy się z nami przemienimy na ojców.